Kochani, kiedy usłyszycie nazwę Jerozolima, jakie macie z tym powiązania z Jerozolimą? Jakie macie skojarzenia z Jerozolimą? Jerozolima, można powiedzieć, jest też i stolicą Izraela. Kilka tygodni temu byłem z Martą we Wiedniu. I czasami się też tak mówi, że stolica reprezentuje cały kraj. Że byłeś w stolicy, widziałeś stolicę, widziałeś cały kraj. Kiedy mówi się o Izraelu, to jedna z pierwszych myśli, może było pytanie moje niewłaściwe, co kojarzycie ze słowem Izrael, z nazwą Izrael, to mam nadzieję, że ktoś by powiedział Jerozolima. Jerozolima to Izrael, a Izrael to Jerozolima. Byście potrafili się podpisać pod to?
Tak.
Że w Jerozolimie skupia się Izrael, albo to, co kryje się za Izraelem. Jerozolima była centrum życia Izraela. Po prostu wszystko, co się działo, wychodziło z Jerozolimy, albo się skupiało na Jerozolimie. Działy się tam dobre rzeczy, działy się tam mniej dobre lub złe rzeczy. Centrum życia izraelskiego było w Jerozolimie. Podpisalibyście się po to, gdybym powiedział, człowiek równa się serce, równa się człowiek? Ciężko powiedzieć, nie? Łukasza 6,45 jest napisane, człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego skarbca serca wydobywa zło. Albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Centrum całego człowieka, to kim jest człowiek, jest w jego sercu. I to nie chodzi teraz o ten organ, nie o tę część ciała, tylko o takie to duchowe serce. Tak jak centrum życia izraelskiego było w Jerozolimie i do dzisiaj centrum życia, jeżeli chodzi o Izrael, nie można odłączyć Izraela od Jerozolimy, ani Jerozolimy od Izraela. Tak samo nie można odłączyć człowieka od jego serca. Jakie serca od człowieka? Czasami jak ktoś złe rzeczy czyni, to się mówi, on jest bez serca. Jeżeli ktoś czyni złe rzeczy, to dlatego, bo w tym sercu, w tym złym skarbcu są złe rzeczy. Dlatego czyni złe rzeczy. A nie dlatego, że nie ma serca, tylko bo jest zło w tym sercu. Serce jest, czytamy w piśmie, jest zdradliwe, jest złym doradcą często. Serce człowieka jest wypełnione marzeniami jego życia. W sercu mamy jakieś, układamy sobie cele, tworzymy dla naszego życia. Nasze pragnienia i nasze pożądliwości są w naszym sercu. Są taką siedzibą, gdzie to wszystko ma miejsce. W sercu też i uwielbiamy naszego Pana. Serce jest takim miejscem, że tak powiem w cudzysłowie, zaraz powiem o co chodzi, miejscem kultu. Serce jest miejscem kultu. I teraz w zależności od tego, jakiego kultu. Czy kultu człowieka, czy kultu Jezusa Chrystusa. Czy jest tam miejsce, czy uwielbiamy człowieka, czy wywyższamy człowieka, czy wywyższamy Pana. I teraz zauważamy właśnie, że w sercu dzieje się bardzo wiele rzeczy. W sercu jest taka właśnie siedziba człowieka. Człowiek to serce. Król Herod. Jakie macie skojarzenia z królem Herodem? Takie czasami za daleko głęboko szukamy, nie? Ale Herod, pierwszy, co by mi wpadło myśl, to jest król, który panował, był królem za czasów Jezusa, narodzin Jezusa. A patrząc na to, że był królem, król decydował o tym, co ma być w kraju i co nie ma być w kraju. Decydował o tym, jak ma być postępowane, jak nie ma być postępowane. Decydował o tym, co dobre, a co złe. Za to będziemy karać. Chociaż pytanie powstałoby teraz, jak tak my mówimy właśnie o panowaniu Heroda, to tak powiedzcie, czy naprawdę Herod rządził w Izraelu za czasów Jezusa?
Rzymianie
byli tymi, którzy panowali. Nie wiemy, że w ostateczności, że Żydzi nie mogli zabić Jezusa, bo im nie wolno było egzekwować kary śmierci. to Rzymianie to mogli czynić. Herod był takim królem rządzącym w Jerozolimie, królem rządzącym w Izraelu, który w ostateczności nie był tak naprawdę rządzącym królem. Otwórzcie ze mną, jeśli chcecie, Ewangelię według Mateusza, 2 rozdział, pierwszych 12 wersetów. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał, król Herod zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli: w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami judzkimi, z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Betlejem i rzekł: idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. Oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się radowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do swojej ziemi. Czytamy tutaj o mędrcach, posłannikach ze wschodu, którzy przybyli do Jerozolimy. Przeszli wiele, wiele kilometrów pieszo, na wielbłądach. Nie było to coś, co zajęło im jak w dzisiejszych czasach wsiąść w auto i krótko przejechać. Nie patrzyłem na mapę, nie wiem dokładnie, ile mi kilometrów mieli, ile to było, ale długo z pewnością szli. Ich podróż z pewnością trwała bardzo długo i wiele ich kosztowała. Wiele wysiłku. Poszli w drogę, aby zobaczyć spełnienie się obietnic Bożych. Wypełnienie się obietnicy Bożej. Niekiedy przyszli, pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski. Przeszli wiele, wiele kilometrów, aby dostrzec, aby zobaczyć, gdzie spełniły się obietnica Boga. Obietnica Pism. Gdzie spełnia się coś, na co tyle proroków wyczekiwało. Abraham wyczekiwał, nie ujrzał. Mojżesz nie ujrzał. Nikt nie ujrzał tego. Wszyscy poumierali. Wieży widzieli, to wiemy, nie? Ale nie widzieli tego fizycznie. Gdzie Jezus, gdzie Mesjasz przychodzi na ziemię. Tego nie dożyli. Z pewnością się już też spotkaliście, kochani, że obojętnie jaki człowiek by nie był, każdy człowiek, mówię teraz o każdy człowiek, ma w swoim sercu takie pragnienie włożone przez Boga, pragnienie szukania Stworzyciela, istoty wyższej, pragnienie szukania Boga. Zobaczycie, że są plemiona gdzieś tam, czy w Afryce, czy w Ameryce Południowej, o żadnym Bogu nigdy nie słyszeli, czy to o Bogu Jahwe, czy o Allach, czy o kimkolwiek innym, czego człowiek mógłby im głosić, a jednak mają pragnienie, czegoś tam szukają, jakieś tam miejsce kultu jest w ich sercu, kogoś tam szukają. Nawet widzimy to u ludzi, którzy tutaj w Europie żyjący, którzy mienią się ateistami, niewierzącymi w nic. To jednak to miejsce kultu w ich sercu jest wypełnione rodziną, karierą, czymkolwiek innym, po prostu człowiekiem. Że to miejsce kultu nigdy w sercu człowieka nigdy nie było puste i nigdy nie będzie puste. Zawsze coś w nim będzie, zawsze człowiek będzie do czegoś garnął. I mędrcy przyjechali do Jerozolimy, dotarli do tego centrum życia Izraela, tego najważniejszego miasta w Izraelu, i spotkali w 2 i 3 wersecie, o tym czytamy, zatrwożonego króla, który, czego się bał Herod? Czego się Herod obawiał?
Utraty władzy.
Przecież Herod też żył w Izraelu, był królem Izraela. Prędzej czy później gdzieś coś tam słyszał, co pisma mówią, że ma przyjść Mesjasz. I tutaj usłyszał o jakichś ludzi, którzy przyszli setki czy tysiące, może kilometrów przybyli i się pytają, gdzie on jest. Co to dla Heroda musiało być? Nagle on sobie żyje spokojnie, żyje sobie jak jak lord, jak król, którym też i był, robił co chciał. Żadnych rozruchów w Izraelu wielkich nie mogłoby być, bo Rzymianie za niego porządku pilnowali w Izraelu. I tu przychodzą mędrcy, magowie i mówią mu: gdzie jest ten król? Gdzie jest ten nowy król? Bał się utraty swojego stanowiska. Bał się utraty władzy. Tak jak przedtem mówiłem, król decydował o tym, jakie są prawa, co jest dobre, co jest złe, za co jest kara, za co nie ma, za co jest pochwała, nagroda. I bał się, że on to wszystko straci. Że to już nie on będzie tym, który panuje. W wersecie 4 czytamy: i zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. Był coraz bardziej ciekawy, coraz bardziej szukał, kto to ma być w ogóle ten Mesjasz, gdzie on się ma narodzić. Może pierwszy raz w życiu był tak mocno skonfrontowany z tymi obietnicami, że ma przyjść Mesjasz, że ma przyjść król. Wszystkich wypytywał, chciał wiedzieć dokładnie gdzie, kiedy, co i jak. W połączeniu z tym wersetach 7 i 8 czytamy o tym, że Herod dał się pouczać przez mędrców, przez też może też i starszyznę Izraela, ale nie chciał tego przyjąć, że ktoś przyjdzie, że przyjdzie Mesjasz, że przyjdzie nowy król. Wiem, jakie oczekiwania były Izraela. Izrael oczekiwał przyjście króla. Wiem, jakiego oczekiwali, że oczekiwali takiego, kogoś, kto będzie widocznie panował. Ale oni mówili, że przyjdzie prawdziwy, że przyjdzie król żydowski i pomimo to Herod nie chciał tego przyjąć. Widzimy Heroda, który słyszał o tym, że narodził się król, nowy król żydowski. Został z tym naocznie skonfrontowany. Człowiek musi dokonać wyboru. I widzimy pozornie, tak jakby Herod chce wiedzieć, gdzie jest ten król. Ja chcę go zobaczyć. Wysyła przecież tych mędrców i mówię: idźcie, zobaczcie dokładnie, gdzie on jest. Ja też chcę mu oddać pokłon. Ja też chcę iść za nim. To jest ten nowy, ten prawdziwy król, to ja chcę go zobaczyć. Mówi Herod. Ale wiemy dokładnie, że to wszystko było nieszczere. Choć z zewnątrz wygląda, jakby naprawdę szuka. Chciał zobaczyć, gdzie jest Mesjasz. Chciał zobaczyć tego nowego króla żydowskiego. Król Herod przyjął pozór pobożności, gdy szukał, gdy mówił, że chce zobaczyć Mesjasza izraelskiego, nowego króla żydowskiego. Czytamy tutaj o tym, jak jest cytowane z Michała księgi o Betlejemie, że Betlejem jest małym miasteczkiem. Jeśli porównamy Betlejem do Jerozolimy, to może jakbyśmy porównywali może Icecho do Berlina. Ludzie słysząc Niemcy, to skojarzą z Berlinem, ale nikt nie skojarzy z Icecho. Tak samo Izrael kojarzyło się wtedy też Jerozolima. Wiadomo, mieszkańcy Betlejem wiedzieli, że Betlejem jest, ale to nie było jakieś tam sławne z niczego miasto. Nic tam spektakularnego, nic tam wielkiego się tam nie działo na okrągło. Normalne, zwykłe, małe miasto. 1 Koryntian 1:21 czytamy. 1 Koryntian 1:21. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie, proste zwiastowanie. W ten sposób upodobało się Bogu przez coś małego, przez coś niepozornego, przez coś drobnego, przez coś, co nie wywołuje w człowieku jakiegoś takiego wielkiego wow. Przez to Bóg postanowił zbawić człowieka. Przemówić do człowieka przez zwykłe zwiastowanie. Można było też liczyć, że Mesjasz, nowy król żydowski, urodzi się w Jerozolimie, ale jednak urodził się w Betlejemie. Takie były przepowieści, tak wiemy, nie? Ale oczekuje się nowy król, nowy przyjdzie, to Jerozolima powinno być tym miejscem, gdzie się rodzi, a nie takie niepozorne Betlejem. Ale jednak urodził się w tym małym, prostym Betlejem. Ci mędrcy przyszli do Jerozolimy. Jerozolima była wtedy też i miastem, które też i kwitło. Było wprawdzie pod panowaniem Rzymian. Nie, ale Rzymianie byli krajem, który rozbudowywał swoje kolonie. Dbał o to, żeby drogi były porządne. o kanalizację, o wszystko, żeby jak najlepiej funkcjonowało, to się troszczył Rzym zawsze, wszędzie, gdzie przychodził. I tam mogli mędrcy mogli pozostać w tym mieście, mogli zobaczyć, wow, co za piękne, dostojne miasto. Co tam się nie dzieje? Pałac za pałacem. Tu szaty, kapłani takie piękne szaty noszą. Jak widzą, i tu takie ofiary, tyle ofiar składanych jest. Taka wielka świątynia stoi. Dostojny król. I mogli tam zostać w tym mieście. Po prostu, to miasto po prostu oferowało człowiekowi wszystko, co potrzebował do życia. A oni jednak tego posłuchali króla, posłuchali Heroda i poszli dalej, wiedząc, co ich czeka, jaki jest prawdziwy cel ich wyprawy. Nie, że ich wyprawa nie była do Jerozolimy, tylko jechali, aby zobaczyć nowonarodzonego króla żydowskiego, nowego króla, Mesjasza, który przyszedł na ziemię. Każdy z nas tego doświadczy w życiu, doświadcza to dzisiaj i tego doświadcza też i każdy człowiek niewierzący, że Bóg tak cichutko pucha do serca. Czasami wali i pyta się człowieka, co wybierasz? Czy chcesz zostać w tej Jerozolimie? W centrum twojego bytu, w centrum twojego, w twoim życiu, gdzie jesteś skoncentrowany na sobie? Czy chcesz iść zobaczyć nowonarodzonego króla żydowskiego? Czy chcesz iść zobaczyć Mesjasza? W wersecie 10 czytamy, a ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. Jeszcze w ogóle nie doszli do Pana. Jeszcze nie zobaczyli Mesjasza, ale już zobaczyli, że gwiazda dalej ich prowadzi i gwiazda w końcu stanęła i pisze, niezmiernie się uradowali. Z pewnością tak się uradowali, jak my się tutaj cieszymy. Nie zawsze też widzę, jak, i też jak się wszyscy razem radujemy, jak wołamy do Pana, jak podnosimy nasze ręce, jacy jesteśmy rozpaleni. Nie? Także oni tutaj jeszcze go nie zobaczyli nawet, a już się rozradowali. Już, i wyobraźcie sobie, setki lat oczekiwane, nie? Tysiące lat oczekiwane. I oni byli krótko przed zobaczeniem, krótko, nie wiem jak daleko to było, ale kilka kroków, kilkadziesiąt kroków, kilka mil może, przed tym, żeby zobaczyć największe wydarzenie w historii człowieczeństwa. Że Bóg, który to wszystko stworzył, rodzi się jako dziecko, przychodzi na świat. Wyobraź sobie, że ty stoisz właśnie, zapisałem sobie, stoisz u progu drzwi, za którymi jest Król Królów, Pan Panów, Alfa i Omega. Co robisz? Stoisz tu przed drzwiami, powiedzmy, że to jest tutaj, Macieja, przed domem i tu w środku jest Jezus Chrystus. Się urodzi dopiero, jest Król Królów. Co robisz, bracie, siostro, jeszcze przed drzwiami? Co robiliście, bracie, siostry, zanim jeszcze tutaj przyjechaliście na spotkanie? Co robiliście w domu? Nie jeden się uczesał, jeden się może ogolił, drugi się nie ogolił. Patrzysz, czy masz czyste rzeczy założone. Patrzysz, jak wyglądasz, czy wyglądasz właściwie. Ci mędrcy, oni stali tuż przed tym, aby zobaczyć największego króla. Może i ubrali swoje najdostojniejsze szaty, jakie mieli. Wiecie, podróżowali setki mil, setki kilometrów. Się na pewno wybrudzili. Stali krótko przed królem. Założyli najwspanialsze swoje szaty. Najlepsze rzeczy, które mieli, założyli, żeby sami przyszli i mówili, gdzie jest król żydowski. A wtedy były takie czasy, że jak ludzi przychodziło się do króla, to się patrzyło, czy są buty wypastowane, czy jest się uczesanym, czy jest się ogolonym, czy nogi umyte, czy buzia umyta. Przyszli, czytamy o tym w wersecie 11, weszli tam, gdzie jest król żydowski i upadli, oddali mu głęboki pokłon. W 11 wersecie czytamy. I upadłszy, oddali mu pokłon. I to wiecie, nie był taki pokłon, tylko takie, nie takie tylko lekkie takie kinięcie główką, tylko zobaczyli prawdziwego Boga, zobaczyli Mesjasza. Najkosztowniejsze rzeczy mu przynieśli, których Jezus potrzebował. Naprawdę? Czy Jezus tego potrzebował? Czy Jezus potrzebował tych darów? Czy Jezus potrzebował tego złota, kadzidła i miry? Czy Jezus potrzebuje dzisiaj czegokolwiek od nas? Czy Jezus i Bóg czegokolwiek będą kiedykolwiek od człowieka potrzebowali? Niczego nie potrzebował. Nigdy Bóg niczego nie potrzebował i nie będzie potrzebował od człowieka. Człowiek jest tym, który wszystkiego potrzebuje od Boga. Bóg nie potrzebuje od człowieka jego 5 minut dziennie, ale też nie potrzebuje jego 24 godzin. Bóg tego nie potrzebuje. Bo to nie zmieni nic z tym, że Bóg jest Bogiem i że On jest Mesjaszem i że On jest Zbawicielem. A jednak ci mędrcy przyszli i oddali wszystko, co mieli. W wersecie 12 czytam o tym, że mędrcy we śnie zostali ostrzeżeni, aby nie wracać do Heroda, nie wracać do Jerozolimy. Pytanie, przed którym stawia nasz Pan, kiedy wrócisz do Heroda, zginiesz. Kiedy wrócisz do tego, który rządził w Jerozolimie, jeśli wrócisz do tego, kto panował kiedyś w twoim sercu, to zginiesz. Jeśli wrócisz do starego pana twojego serca, to zginiesz. Jeśli zostaniesz przy Jezusie, będziesz żył. Nie będziesz żył w Jerozolimie. Nie będziesz żył w tych luksusach. Nie będziesz żył w tym największym show, w największym mieście. Ale będziesz żył. I kochani, Pan często ostrzega nas i przez swoje pismo, i przez Ducha Świętego, przez braci i siostry. I to nawet nieprzyjemnie ostrzega, bo mówi, żebyśmy nie wracali jak psy do wymiocin swoich. Nie mamy wracać do starego brudu swojego. Albo zostaniemy przy Chrystusie i wtedy będziemy żyli, albo wracamy do Jerozolimy, do tego centrum naszego życia, gdzie do tej pory wszystko tak wspaniale się układało, gdzie wszystko było uporządkowane, gdzie przecież wszystko było, a jednak ci mędrcy przyszli i tylko dobra jest, dobra, ale idziemy dalej, bo to nie jest cel naszej wycieczki, to nie jest cel naszej podróży. Oni kiedyś wrócili do swojego domu, z którego przyjechali się mędrcy. Oni kiedyś wrócili tam, skąd przyszli, ale już nigdy nie wrócili tacy, jacy przyszli. Kiedy jesteś skonfrontowany z Mesjaszem, kiedy masz tą wow, tą prawdziwą taką fascynację, że zobaczyłeś Mesjasza, zobaczyłeś Króla Żydowskiego, to nigdy nie będziesz już taki, jaki byłeś. A jeśli jesteś taki, jaki byłeś lub byłaś, to może jeszcze widzisz tą gwiazdę jeszcze tylko, tą betlejemską, ale jeszcze nie weszłeś do tego namiotu, tego pomieszczenia, tego miejsca, gdzie jest Jezus Chrystus. Jeszcze Go nie zobaczyłeś. Bo skoro słuchasz o Nim, to wiesz, że jakaś gwiazda Ciebie prowadzi. Wiesz, że Bóg puka do serca człowieka. Tak jak mówiliśmy, jest to w sercu każdego człowieka to pragnienie, szukanie. Jeśli widzisz tą gwiazdę gdzieś świecącą, to nie pozostań tylko przy tej gwiazdzie, tylko wejdź do miejsca, gdzie jest Jezus Chrystus. Kiedy my dzisiaj, będąc z ludźmi zrodzonymi, też się musimy zastanawiać, jak tu często też śpiewamy, wiemy, komu zawierzyliśmy, wiemy, co nam zostało przebaczone. Nasze życie musi to pokazać, że wiemy. Nasze życie musi odzwierciedlać. Wiecie, jak wieczorem będzie powoli widać, jak księżyc się świeci. W księżycu odbija się światło słońca, tak samo jak w nas powinno się odbijać światło Jezusa Chrystusa. My sami nie powinniśmy niczym świecić. W nas powinno się odbijać światło Chrystusa Jezusa. I z tym chciałbym mnie i was pozostawić, kochani, abyśmy wiedzieli właśnie, którym światem świecimy. Amen. Czy zobaczyliśmy Chrystusa. Jeśli Go zobaczyliśmy, to nie wracajmy do starych śmieci. Amen.
Amen.